Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 24 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. W związku z niemilknącymi polemikami wokół podróży Benedykta XVI do Afryki nadamy rozmowę z księdzem Bernardem Podvin, rzecznikiem prasowym Episkopatu Francji. Ksiądz Leszek Gęsiak, redaktor naczelny Posłańca Serca Jezusowego, zaprezentuje marcowy numer tego pisma. Natomiast w audycji z cyklu Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie o działalności świętego Pawła w Efezie. Zapraszamy.
W europejskich mediach nie milkną polemiki dotyczące konferencji prasowej Benedykta XVI w samolocie lecącym do Kamerunu. Papież wyraził wówczas przekonanie, że prezerwatywy nie rozwiążą problemu AIDS w Afryce, a tylko go zaostrzą. Debata dotycząca Ojca Świętego jest szczególnie żywa we Francji. Datuje się tam od zdjęcia ekskomuniki z biskupów lefebrystów. W tym kraju bowiem bractwo świętego Piusa X rozwija się najdynamiczniej. W kontekście tych kontrowersji w ubiegłą niedzielę przed paryską katedrą Notre Dame doszło nawet do starć między przeciwnikami i sympatykami Benedykta XVI. O tym, co dzieje się we Francji, rozmawialiśmy z rzecznikiem prasowym tamtejszego episkopatu, księdzem Bernardem Podvin.
Doszło tu do nagromadzenia wydarzeń, które na skutek ich interpretacji w mediach doprowadziły do wzburzenia opinii publicznej. Chcę tu podkreślić, że stało się tak na skutek błędnej interpretacji, którą nadano tym wydarzeniom. Pierwsze wydarzenie to zdjęcie ekskomuniki. Bardzo długo przewijało się w mediach zdanie: papież przywrócił do kościoła negacjonistę. To zdanie oczywiście nie odpowiada w pełni prawdzie, ale bardzo długo kształtowało opinię publiczną. Drugie wydarzenie, ekskomunika nieletniej dziewczyny w Brazylii, która dopuściła się aborcji. W tym wypadku sugeruje się, że za tą ekskomuniką stoi papież i łączy się te dwie sprawy, zdjęcie ekskomuniki z negacjonisty i nałożenie ekskomuniki na zgwałconą dziewczynę. Trzecie wydarzenie, lapidarne zdanie Benedykta XVI na temat AIDS. Zdanie wyjęte z kontekstu, bez odniesienia do tego, co papież chciał powiedzieć. W takiej postaci obiegło świat i redakcję. Odnosi się więc wrażenie, że Ojciec Święty jest przeciw życiu. Obrzuca się go najróżniejszymi epitetami. W tym kontekście nie należy się dziwić, że opinia publiczna była naprawdę wzburzona. Przed nami wielkie zadanie komunikacji i wyjaśnienia. To już się dzieje i myślę, że z czasem wszystko się na pewno wyjaśni.
Czy zabrakło zatem wyjaśnień, czy popełniono błędy w komunikacji? A może to media po prostu źle interpretowały te wydarzenia?
Moim zdaniem we wszystkich tych sprawach papież wystąpił z wielkim autorytetem.
W pierwszej po to, by otworzyć dialog. Sam nie przestaje tego powtarzać. Jego list do biskupów w tej sprawie został bardzo dobrze przyjęty przez episkopat, przyniósł nam wielką ulgę. Jeśli natomiast chodzi o jego wypowiedź w samolocie, jasno wyraził niepokój, że propagowanie prezerwatywy zdejmie z człowieka odpowiedzialność. To wszystko można wyjaśnić pod warunkiem, że ktoś to chce w ogóle zrozumieć. Ja sam rozmawiałem dziś o tym z młodymi i oni to zrozumieli. Problem w tym, że żyjemy dziś w kulturze, która jest przewrażliwiona na punkcie niektórych rzeczy. Jest rzeczą normalną, że te kwestie budzą zainteresowanie opinii publicznej. Podobnie zresztą jak jest normalne, że kwestia lefebrystów niepokoi katolików. A zatem w wyniku połączenia tych różnych elementów doszło do tej żałosnej sytuacji. Czeka nas zatem wiele pracy, aby dobrze wszystko wyjaśnić, ukazać, czego Kościół naucza i przywrócić mu prawdziwy obraz. Bo przecież Kościół jest czynny, jest blisko ludzi. A papież skądinąd powiedział w Afryce wiele ważnych rzeczy,
Szkoda, że medialny rozgłos nadano tylko temu jednemu zdaniu.
Niedzielne dzienniki opublikowały wyniki sondażu, według którego 47% katolików we Francji życzy sobie dymisji Benedykta XVI. Papież był w ubiegłym roku we Francji, była to bardzo udana wizyta. Co stało się dzisiaj? Czy między papieżem i Francuzami doszło do rozwodu?
Słusznie przypomniała pani bardzo udaną podróż, która wciąż jeszcze jest żywa w naszej pamięci. Pozwoliła ona Francuzom poznać w ogóle Benedykta XVI, ponieważ Francuzi znali go w istocie bardzo słabo, mieli tylko o nim pewne wyobrażenia. Teraz natomiast mamy do czynienia, jak już wspomniałem, ze zbiegiem wielu różnych okoliczności. Pamiętajmy, że każdy sondaż jest wyraźnie sytuowany w czasie. Jest więc normalne, że gdy badamy dość zmienną opinię publiczną, takie nagromadzenie wydarzeń i interpretacji ma wielkie znaczenie. Trzeba jednak przypomnieć bardzo podstawową rzecz. Papież nie jest politykiem, który podejmując decyzję musi się liczyć z reakcją opinii. Inny problem to fakt, jak papież był prezentowany w samej wspólnocie wierzących. Dużo przesady było w posądzaniu Benedykta XVI o to, że zajmuje się wyłącznie lefebrystami. On sam to dementuje w swym liście do biskupów. A zatem to również my musimy pracować nad obrazem papieża. Poza tym musimy się starać o lepszy kontakt z opinią publiczną, aby mogła ona lepiej poznać Kościół katolicki. Przywołała pani pewne liczby, ale są też inne. Wśród katolików praktykujących 67% badanych nie zgadza się z negatywną oceną papieża, a wśród niepraktykujących 54%. A zatem, choć opinia publiczna we Francji jest wzburzona, nie przekroczyliśmy Rubikonu.
Mówił ksiądz Bernard Podvin, rzecznik prasowy francuskiego episkopatu. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Kobiety XXI wieku. To one, bohaterki marcowego numeru Posłańca. Nasze mamy, siostry, żony, babcie, koleżanki. Czy są inne niż ich poprzedniczki w minionych wiekach? Na pewno, bo zmienił się świat, styl życia i ich miejsce w codzienności. Piszą i mówią o sobie na naszych łamach Krystyna Janda, Hanna Suchocka i wiele innych. Dzielą się z nami spostrzeżeniami o tym, jak żyć i jak odnajdywać się w skomplikowanej rzeczywistości naszych czasów. Opowiadają o swojej roli w kościele, w polityce, w życiu społecznym. Wielu kobietom z pewnością nie jest w życiu łatwo godzić różne role, które przychodzi im wypełniać. Coraz więcej z nich skutecznie robi zawodowe kariery na uniwersytetach, w wielkich firmach, w biznesie, ale także wiele skrywa przekonanie niedowartościowania ich roli społecznej. Feministki zabiegają nieustannie o wyzwalanie kobiet z okowów tradycjonalizmu, żądając wciąż to nowych praw i oznak równości. Dla innych najważniejszą jest rola matki i na tym się koncentrują, a podporządkowując temu celowi swoje życie, mają zarazem świadomość, iż druga płeć, mimo być może najszczerszych chęci, wyręczyć ich w tym nie może. I to właśnie o nich, o współczesnych kobietach, w różnorodności ich życiowego powołania, chcemy szerzej opowiedzieć. Przeżywając okres Wielkiego Postu, myślimy więcej niż zwykle o pokucie i nawróceniu. Bo natura ludzka jest przewrotna. Człowiek podnosi się i upada. I znów powstaje i po raz kolejny błądzi, czasem po dawno utartych już szlakach. Potrzeba więc stałego oczyszczania naszego wnętrza, robienia przeglądu naszej drogi do świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Zachęcamy gorąco, by wraz z nami dobrze się do tego szczególnego okresu w roku przygotować. W marcu będziemy także obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To tak jakby zapalało się dla nas światło nadziei na naszej drodze wielkopostnej przemiany. Jest to bowiem pierwszy znak prawdy, że Bóg stał się człowiekiem, że ma przyjść na świat jako dziecko. Dziecko, które jak każde inne było przede wszystkim Bożym darem. darem, którego narodzenie stało się faktem dzięki wyjątkowej kobiecie, której rola matki nie zmienia się ani nie przemija przez wieki, która jest matką nas wszystkich. Zapraszam serdecznie do lektury marcowego numeru Posłańca.
Mówił ksiądz Leszek Gęsiak, redaktor naczelny Posłańca Serca Jezusowego.
Śladami apostoła narodów.
Działalność w Efezie i wystąpienie Demetriusza.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Paweł przebywał w Efezie już od dłuższego czasu, może nawet od 3 lat. Głosił Ewangelię, umacniał tych, którzy uwierzyli, utrzymywał kontakty z założonymi wcześniej umiłowanymi wspólnotami. Tymczasem dość niespodziewanie pojawiło się groźne niebezpieczeństwo, które przyspieszyło, jak się wydaje, wyjazd apostoła z Efezu. Złotnik Demetriusz stał na czele grupy rzemieślników wyrabiających miniaturowe świątynki Artemidy, czyli Diany Efeskiej, co przynosiło im wszystkim, z racji na licznie przybywających do sanktuarium mieszkańców Azji, obfite dochody i stanowiło ich główne źródło utrzymania. Na skutek nauczania Pawłowego zmniejszała się systematycznie zarówno liczba odwiedzających świątynię bogini, jak i kupujących wyroby rzemieślnicze. Demetriusz szybko dostrzegł niebezpieczeństwo i postanowił wystąpić w obronie interesów swoich i współpracowników, odwołując się do zagrożonej sławy efeskiego sanktuarium. Zebrał ich razem z innymi pracownikami tego rzemiosła i powiedział: mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi gadaniem, że ci, którzy są ręką uczynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko rzemiosło nasze upadnie, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć: wielka Artemida Efeska! Zamieszanie objęło całe miasto. Porwawszy Gajusa i Arystarcha, towarzyszy Pawła, ruszono gromadnie do teatru. Gdy zaś Paweł chciał wmieszać się w tłum, uczniowie mu nie pozwolili. Również niektórzy z azjarchów, którzy mu byli życzliwi, posłali do niego z prośbą, by nie udawał się do teatru. Każdy krzyczał co innego, bo zebranie było burzliwe. Wielu nie wiedziało nawet, po co się zebrali. Łukasz opisuje z dużym talentem literackim dalszy ciąg tej niebezpiecznej dla apostoła Pawła historii i psychozę zgromadzonego tłumu. W potężnym teatrze najpierw wystąpił Żyd Aleksander, który chciał prawdopodobnie przekonać zebranych, że judaizm nie ma nic wspólnego z działalnością Pawła i jego współpracowników. Słowa Aleksandra nie usatysfakcjonowały tłumu, który, być może manipulowany i podjudzany, nie ustawał krzyczeć na cześć Artemidy Efeskiej. Głos zabrał wtedy sekretarz, który zwykle przygotowywał porządek obrad dla Rady Miejskiej i wydawał dekrety w jej imieniu. Z dużym opanowaniem wezwał do rozwagi i zachowania spokoju. Stwierdzając niezaprzeczalny fakt powszechności kultu oddawanego Dianie w Efezie, bronił towarzyszy Pawła, którzy nie byli, jego zdaniem, ani świętokradcami, ani też nie bluźnili przeciw bogini. Znając dobrze motywy postępowania Demetriusza, wskazał mu drogę przewidzianą przez ustawy, czyli drogę sądowniczą, albo odwołania się do prokonsula. Jako znający doskonale obowiązujące wówczas prawo, sekretarz nie bał się ostrzec Demetriusza i zgromadzonego tłumu, że zgromadzenie w teatrze nie jest wystarczająco usprawiedliwione i że może dojść do uzasadnionego oskarżenia o wywołanie rozruchów. Tłum, trochę zawiedziony i przygaszony wystąpieniem przedstawiciela lokalnych władz, zaczął się powoli rozchodzić. Minęło bezpośrednie niebezpieczeństwo grożące Pawłowi i, w jakiejś mierze, całej młodej wspólnocie chrześcijan efeskich. Było jednak rzeczą rozsądną, aby dla zupełnego uspokojenia nastrojów apostoł opuścił miasto. Wezwał zatem uczniów, umocnił ich na duchu, pożegnał się z nimi i wyruszył do Macedonii. Dlaczego Łukasz tak szczegółowo opisuje rozruchy w Efezie wywołane przez Demetriusza? Bibliści w różny sposób odpowiadają na to pytanie, ale ten tekst Dziejów Apostolskich równie często jest komentowany przez znawców życia duchowego. Można w nim bowiem dostrzec pewne ostrzeżenie przed ludźmi, którzy dla obrony własnych interesów są w stanie poświęcić wszystko, również religię. Demetriusz był człowiekiem dosyć zamożnym, utrzymującym się z wyrobu srebrnych posągów. Działalność Pawła zachwiała jego dotychczasowy stan dobrobytu. Nie próbował zmienić swojego sposobu myślenia ani podjąć głębszej refleksji nad życiem. Zastanawiał się przede wszystkim, jak postąpić, by usunąć Pawła z granic Efezu i wrócić do normalnego, wygodnego trybu życia. Oto obraz człowieka, który zapatrzony w siebie nie jest w stanie otworzyć się na zbawczą prawdę. Demetriusz zapowiada również tych wszystkich ludzi, którzy będą atakować Kościół zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz, ukazując piękne, rzekomo motywy postępowania. Będą to czynić bardzo subtelnie, w przysłowiowych białych rękawiczkach. Będą mówić, że przecież to dla dobra, że nie trzeba się bać prawdy, że trzeba Kościół oczyszczać. Bardzo piękne hasła, pod którymi trudno się nie podpisać, ale często można mieć wątpliwości co do metod. Ponadto okazuje się niekiedy, że w gruncie rzeczy chodzi o zupełnie inne, również bardzo przyziemne motywy. O obronę dzisiejszych bożków, którymi mogą być niespełnione ambicje, chęć odegrania się, czy obrona własnych, zagrożonych, a wygodnych stanowisk. Wystąpienie Demetriusza i rozruchy w Efezie musiały bardzo boleć apostoła Pawła, skoro po niedługim czasie pisał w drugim liście do Koryntian. Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji. Jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu.
Była to audycja
Śladami Apostoła Narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.